Dobry wieczór, witam serdecznie, to jest PS TV, nazywam się Piotr Szlachtowicz i dzisiaj będzie o kandydatach na prezydenta. Już teraz nawet nie kandydatów na kandydatów, ale o kandydatów oficjalnych wyłonionych i jestem trochę zdziwiony, gdyż jednak obstawiałem inne osoby, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Co do Platformy Obywatelskiej, to nie ma zdziwienia. Ultralewicowy polityk tej partii, pan prezydent Warszawy, pan Trzaskowski, nie mylić z Trzaskowskim, jest kandydatem oficjalnym. W obozie pana Mentzena duży ruch, gdyż mówią, że to dobrze, bo to teraz większe szanse na drugą turę dla pana Mentzena. No i dzisiaj o tym i wiele innych rzeczach, które są związane właśnie z już trwającą kampanią prezydencką, rozpędzającą się. Dzisiaj będziemy rozmawiali z profesorem Adamem Wielomskim. Dobry wieczór, panie profesorze.
A witam Ciebie, witam również wszystkich Państwa, którzy jeszcze chcą nas słuchać i naszych szyderczych analiz.
No, szyderczych analiz na pewno, szyderczych pytań z moich stron dzisiaj nie będziemy odbiegali od tego poziomu, a jest z czego szydzić, bo nie tylko my szydzimy, panie profesorze, i o tym za chwileczkę. Ja tylko chcę wam podziękować za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego bardzo gorąco, by robić to dalej. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia PSTV. Zapraszam do wsparcia tych, którzy mówią, jak jest. A jeśli wolicie to zrobić szybciej, zawsze można postawić tam kawę pod tym adresem, który widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia. Widzicie ten kod QR, można go użyć, to dla młodych ludzi. Jeśli chcieliby wesprzeć powstawanie techniczne studia, w którym jesteśmy, nowe studio, to zachęcam serdecznie do tego, byście to właśnie zrobili, kochani. W opisie tego materiału dla tych, którzy nie dysponują tymi takimi telefonicznymi skanerami, jest po prostu odnośnik do zrzutki na pomagam.pl, gdzie można, jeśli się chce, wesprzeć właśnie naszą działalność i po prostu zwyczajnie wesprzeć zbieranie na studio i na nowy sprzęt i na nowe kamery i na wszystko, co się tylko da. Panie profesorze, zacznijmy może od kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Zacznijmy od tego, że no jest jednak to dosyć dla mnie niespodziewany wybór. Wybór chyba taki, że liczył Kaczyński na to, że i wejdzie do drugiej tury, i w drugiej turze nie będziemy, znaczy patrioci nie będą mieli wyjścia i zagłosują na patriotę, który ponoć jest patriotą. Tak to ja to widzę i dlatego właśnie wybrano pana Nawrockiego. Ja może zanim oddam panu głos, to przeczytam analizę pana Marcina Paladę na Twitterze, zresztą na Facebooku też to było, bo to jest bardzo ciekawe, pokażę może ją tą. Po wyborze Nawrockiego, zamykając temat kandydata PiS, nie spodziewam się widocznego zaangażowania struktur czy wielu znanych polityków. Kandydat będzie w dużej mierze pozostawiony sam sobie. Już dziś, tak po ludzku, mu współczuję. Bez środków, ze sztabem wypalonych przegrywów. Za to spodziewam się w ciągu dalszych walk frakcyjnych, włącznie z próbą podmiany kandydata na początek 2025. Czkawką odbija się w PiSie model neosanacyjnego funkcjonowania, jakoś to będzie w cudzysłowie. Bez strategii w średnim czy długim terminie, efektem czego jest to, co widzimy. PiS miało 5 lat, by krok po kroku przygotować następcę Andrzeja Dudy. W obecnym kształcie personalno-programowym ta formacja jest skazana w najlepszym dla siebie wariancie na wariant defensywnych ramach zamkniętego funduszu emerytalnego PC-PiS. Co pan na to, panie profesorze?
No generalnie zgadzam się z moim kolegą Marcinem Paladę. Myślę, że Jarosław Kaczyński chce rozegrać te wybory prezydenckie tak, jak rozegrał dwa razy ostatnio. Za pierwszym razem rozegrał to, kiedy Andrzej Duda pierwszy raz został wybrany na prezydenta na tej zasadzie, że wyciągnął z kapelusza mało znanego polityka, który ładnie wygląda i ładnie się uśmiechał, i wykorzystał fakt znudzenia, olbrzymiego znudzenia i zniechęcenia Polaków do ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego i przedstawił Dudę jako symbol zmiany, więc to się wtedy udało. Drugi raz udało się dlatego, że Andrzej Duda znalazł się, który jest, powiedzmy sobie szczerze, był bardzo słabym kandydatem. Znalazł się sam na sam z Rafałem Trzaskowskim, którego postrzegano powszechnie jako obyczajowego radykała, żeby nie powiedzieć ekstremistę. No i Jarosław Kaczyński liczy, że w tej chwili będzie to samo. Nie przez przypadek czekał z ogłoszeniem tej kandydatury po zakończeniu prawyborów w Koalicji Obywatelskiej, żeby mieć pewność, że to będzie Trzaskowski. No i liczy na to, tak jak to powiedziałeś, że w drugiej turze wszyscy na zasadzie mniejszego zła zagłosują na swojego kandydata. Ale to powiem tak, to się może nie udać, dlatego że po Andrzeju Dudzie to ludzie oczekiwali jakiegoś poważnego polityka z wizją, charyzmatycznego i tak dalej, który będzie jakimś przeciwko, że tak powiem, temu liberalno-lewicowemu establishmentowi, będzie sobą coś reprezentował. No, dostali drugiego Andrzeja Dudę, no, niecharyzmatycznego z pewnością polityka, polityka, o którym kompletnie nic nie wiadomo. Właściwie nie polityka, nie był do tej pory politykiem. Ja powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, jakie ma poglądy gospodarcze, polityczne, na sprawy międzynarodowe, na możliwość wepchnięcia Polski w wojnę na Ukrainie. Jedyne, co udało mi się znaleźć na jego temat, no to to, że zajmuje się żołnierzami wyklętymi, zajmuje się, gdzieś tam uczestniczył w demontażu pomników Armii Radzieckiej. No i ta straszliwa wypowiedź o Jedwabnym, która, prawda, krąży wszędzie po internecie, a nawet widziałem już pana Nawrockiego na jakimś memie z przylepioną tą wypowiedzią na czole, prawda? Także no, do tego oczywiście no, pierwsze wrażenie fatalne, dlatego że ja się spodziewałem, że jeżeli się bierze, ja powiem szczerze, ja wcześniej nie wiedziałem za bardzo, kim jest pan Nawrocki, pan doktor Nawrocki, nawet nie wiedziałem, jak wygląda, bo nie mam telewizora, i moje pierwsze spotkanie z doktorem Nawrockim wyglądało w ten sposób, że ktoś umieścił, jeden z moich znajomych pisowców u siebie na X, jakieś zdjęcie z podpisem, że to jest mój prezydent. Ja tak się zastanawiam, kto to jest. I kliknąłem sobie, prawda, w komentarze i ktoś tam napisał, że to jest właśnie Karol Nawrocki, więc stąd się dowiedziałem, jak wygląda. No, teraz już zobaczyłem w internecie fragment wystąpienia programowego przedstawiającego swoją kandydaturę. No, charyzmatyczna postać to nie jest, tak bym to powiedział. Charyzma tak mniej więcej doktora historii na konferencji naukowej w IPN-ie. No to nie jest, to czytane z kartki zresztą wystąpienie. Oczywiście ja się domyślam, że on w tej chwili od dzisiaj znalazł się w obrocie przez wszystkich specjalistów od PR-u i marketingu. No ale generalnie każdy, kto się w życiu zajmował coś PR-em i marketingiem, wie, że są ludzie, którzy mają pewne dary wrodzone, które można szybko i łatwo podszkolić, i są tacy, którzy tych darów wrodzonych sztuki retorycznej nie posiadają. No i to trzeba całe miesiące, żeby nie powiedzieć lata, ćwiczyć. W moim przekonaniu nie za bardzo jest czas na wypromowanie zupełnie nowego polityka. I moim zdaniem nie jest to kandydat, jest to kandydat, który sięgnie tylko po żelazny elektorat Prawa i Sprawiedliwości. To jest taki elektorat, który jak usłyszał, że Nawrocki na prezydenta, to już go kocha. Też oczywiście nie za bardzo wiedząc, jakie ma poglądy, ale prezes nieomylny powiedział. Na szerszy bym powiedział elektorat, myślę, że Nawrocki nie może liczyć. A przy takim, bym powiedział, stosunku do kandydata, to obawiam się, że druga tura i ten wariant, w którym wszyscy mają zagłosować przeciwko, prawda, Trzaskowskiemu, przy tej charyzmie może się po prostu nie sprawdzić. Powiem tak, może się nagle okazać, że wykrzesa z siebie energię, że go po prostu zjadł stres w czasie pierwszego wystąpienia publicznego. Ale jeśli to będzie tak dalej wyglądało, to będzie źle i być może, że przed rejestracją kandydatur, tak jak to widziałem już w internecie, takie opinie, nastąpi podmiana na innego kandydata, który no przynajmniej bez kłopotu wejdzie do drugiej tury i wstydu nie przyniesie. A już jeszcze może warto może zwrócić uwagę na tą całą komedię z tym, że Jarosław Kaczyński wskazał kandydata bezpartyjnego, prawda? I będącego przedstawicielem tam Komitetu Obywatelskiego, to już w ogóle jakaś cała parodia dla mnie to jest.
No to właśnie, co to jest? Bo nie rozumiem tego zagrania. Jest nasz, ale my się do niego nie przyznajemy.
Myślę, że to jest zagrywka bardzo sprytna prezesa. Jeśli kandydat się nie sprawdzi, to wtedy PiS się od niego odetnie. Powie, że to był kandydat bezpartyjny, niepartyjny, społeczny, a my wystawiamy swojego i dziękujemy panu.
No dobra, to mamy Trzaskowskiego, który wygrywa w prawyborach, które to były domeną partii prawyborczej, czyli Konfederacji, która to zrezygnowała. Za chwilkę o Konfederacji również porozmawiamy w świetle tych kandydatów PO-PiS-u. No ale pan Trzaskowski chyba nie ma żadnego zaskoczenia, że wygrywa z Radkiem Sikorskim, albo jak ktoś mówił szczypliwie, z Radziem Sikorskim. Bo to czasami często nawet ja bym określił jego zachowanie jako chłopca w spodenkach krótkich. No i tu nie ma zaskoczenia, ładnie, pięknie. Pan Tusk zdenerwowany, taki podniecony, podekscytowany bym powiedział na scenie, ogłasza, że Trzaskowski jest kandydatem Platformy Obywatelskiej, ultralewicowy. Trzeba to zaznaczać, bo pan Trzaskowski się zradykalizował przez ostatnie kilka lat, albo przynajmniej pokazał swoją radykalną stronę, jeśli chodzi o te kwestie. To na pewno zaora lewicę, nie da żadnych szans jakiegokolwiek dobrego wyniku w tych wyborach dla lewej strony. No ale właśnie, czy ja gdzieś mam jednak w tyle głowy to, że jak coś nie pójdzie, chociaż z Trzaskowskim jest mniejsza możliwość, że coś nie pójdzie, bo będzie miał dobre, bo na pewno, no, prognozy, no to Tusku musisz. Czy to już wypada z gry?
Trudno powiedzieć, ale ja myślę, że Trzaskowski będzie miał dobre notowania sondażowe. Jego problemem będzie druga tura. Gdyby był poważny kandydat, centrowy, no to myślę, że przegrałby właściwie z każdym ze względu na swój radykalizm. On się oczywiście będzie teraz w najbliższym czasie od tego radykalizmu odżegnywał, kto wie, czy nawet go w kościele nie zobaczymy, ale w sytuacji, jeśli Nawrocki będzie jego kontrkandydatem, taki Nawrocki, jakiego żeśmy zobaczyli, no to właściwie ma zwycięstwo w kieszeni, powiedzmy sobie to szczerze. I jest, bym powiedział, no, przyzwyczajony do mediów, telewizji, występowania publicznego, otrzaskany, można powiedzieć, z mediami, zdecydowanie bardziej od Nawrockiego. Nawrockiego to jest widać najsłabszy zdecydowanie element. Dlatego myślę, że no, gdybym miał jakiegoś poważnego kandydata, ja, jak żeśmy rozmawiali na te tematy, kiedyś mówiłem, że ja na miejscu Jarosława Kaczyńskiego wystawiłbym Beatę Szydło, no ale pani Beata się podobno gdzieś tam z prezesem jakieś lokalne sprawy w Krakowie pokłóciła, więc prezes uznał, że ważniejszy jest kandydat lojalny, nawet bez szans, niż kandydatka mająca duże szanse, ale nielojalna wobec prezesa. Więc myślę, że tutaj nie będzie żadnej podmiany, chyba że, uwaga, Jarosław Kaczyński przed rejestracją kandydatów, oficjalną rejestracją kandydatów, dokona podmiany swojego kandydata na kogoś, kto będzie miał jakieś szanse w drugiej turze. Na kogoś na przykład właśnie takiego jak Beata Szydło. I myślę, że wtedy również Koalicja Obywatelska może zdecydować się na podmianę, bo Trzaskowski jest kandydatem słabym z punktu widzenia wyborczego. To znaczy jest kandydatem wzbudzającym olbrzymie kontrowersje i polaryzującym scenę polityczną. I jeżeli w drugiej turze, w poprzednich wyborach, przegrał ułamek tam procenta praktycznie z Andrzejem Dudą, który był również słabym i niewyrazistym kandydatem, no to myślę, że Trzaskowski z bardziej wyrazistą osobowością polityczną po prostu by przegrał. I gdyby PiS dokonał w ostatnim momencie podmiany kandydatury, to nie wykluczam, że nagle wtedy się powstanie hasło w mediach: Tusku musisz, prawda? Ale jeśli PiS tej podmiany nie dokona, no to w takiej sytuacji myślę, że Trzaskowski niestety, powiedzmy sobie dzisiaj brutalnie, ma olbrzymie szanse, historyczną szansę na to, żeby zostać wybranym na prezydenta RP.
No ma szansę. Ale głównym tematem tej kampanii będzie bezpieczeństwo. Patrzę właśnie na niezależne media amerykańskie i nie wiem, to jest niepotwierdzona informacja, ale administracja Bidena, czyli tak zwany Deep State, zaproponowało transfer broni nuklearnej na Ukrainę, żeby została użyta przeciwko Rosji. No to bezpieczeństwo Polski jest tutaj najważniejszym tematem w świetle właśnie tego, co się dzieje na Ukrainie. I tak się zastanawiam, kto miałby to wszystko jakoś, nie wiem, odgrywać jakąkolwiek dobrą rolę jako prezydent. Nikt z nich, prawda?
To znaczy, ja jeszcze tej informacji nie słyszałem, powiem szczerze, przed chwilą się o niej
To jest
dowiaduję.
nówka, właśnie znalazłem to.
Aha.
Jest to niepotwierdzona, no ale takie są, jeśli Alex Jones to podaje, to no, najczęściej ma rację, o tak bym powiedział.
Tak, ale to jest jednak odrzucenie całego traktatu o nieprzestrzeganiu broni jądrowej. To właściwie oznacza wojnę atomową, powiedzmy sobie szczerze.
Tak. Ale to zostawmy na
Tak,
razie.
zostawmy ten problem. W każdym razie to akurat jest dobrze, że Platforma platformiarzy nie wybrali Radzia Sikorskiego, dlatego że Radzio Sikorski to niestety jest polityk, który jest powszechnie postrzegany jako ten, który bardzo chętnie by nas w tą wojnę wkręcił. Myślę, że jeśli wojna by się stała w jakiś sposób realna, to akurat Trzaskowski tutaj jest mniej groźny. On jest bardziej niebezpieczny dla polskich dzieci niż dla bezpieczeństwa nuklearnego naszego państwa, tak bym to powiedział. Także no zobaczymy. Ja powiem tak, no powtórzę swoją tezę. Jeśli Jarosław Kaczyński nie podmieni kandydata, a ja myślę, że będzie namawiany, o ile oczywiście kandydat będzie występował tak, jak występuje, no bo może się rozkręci za 2 tygodnie. Jeśli będzie to dalej tak wyglądało, no to po prostu nie będzie miał wyjścia, dlatego że z tego, co słyszę, nikt nie chciał tego kandydata w PiS-ie. To jest jakby osobisty pomysł prezesa. No i potem będzie pytanie, w takiej sytuacji się pojawi, no kto jest winien. Tu się oczywiście też pojawi, kto w zamian. Mówi się bardzo często, że ten, kto będzie w zamian za Nawrockiego, no to będzie ten, kto będzie kandydatem PiS-u na prezydenta, wejdzie pewnie do drugiej tury i będzie naturalnym spadkobiercą Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że prezes właśnie wybrał kandydata, który nie był członkiem partii, nie ma zakorzenienia w strukturach i o którym była duża szansa, że nie przejmie Prawa i Sprawiedliwości, na przykład pewność, że nie przejmie Prawa i Sprawiedliwości. Mówi się o takich politykach, którzy by chcieli przejąć, jak Przemysław Czarnek, profesor Przemysław Czarnek czy Mateusz Morawiecki. Jarosław Kaczyński wie, że gdyby któregoś z nich wyznaczył kandydatem na prezydenta, no to taka groźba przejęcia jest możliwa. Stąd myślę, w grze też przez pewien czas pojawiło się nazwisko Błaszczaka, dlatego że no Błaszczak niestety no, nie ma dużych szans wyborczych, ale gwarantuje absolutną lojalność wobec prezesa.
Czyli nieważne, kto tak naprawdę zostanie prezydentem, ważne będzie to, aby mieć kontrolę wciąż nad partią. Dobrze, w tym wszystkim Konfederacja. Cytuję Bartosza Bochenczaka, ważnego polityka, szczególnie z obrębu pana Mentzena. Po dzisiejszym dniu jestem przekonany, że szanse Sławomira Mentzena na drugą turę są bardzo duże. PiS oddaje pałac prezydencki walkowerem, dlatego jedyną alternatywą i realnym zagrożeniem dla Trzaskowskiego będzie niezależnie politycznie i finansowo kandydat Konfederacji. Pana komentarz, panie profesorze.
Powiem tak, problem polega na tym, że wszyscy, którzy mnie czytają czy słuchają, wiedzą, że ja nie jestem i nie byłem zwolennikiem kandydatury Sławka Mentzena, bo uważam, że nie zrobi dobrego wyniku. Ale akurat dla Sławomira Mentzena to myślę, że lepszą wiadomością jest to, że Trzaskowski będzie. Dlatego, że część elektoratu liberalnego, która nie chce się aż bawić w te wszystkie ideologiczne szaleństwa, może zagłosować na Mentzena. Mentzena możliwości zbierania elektoratu Prawa i Sprawiedliwości oceniam na zerowe. Są oczywiście pewne elementy, które łączą Mentzena z prawicowym elektoratem PiS-u. Jest to przede wszystkim katolicyzm, z tego co się orientuje, szczery i uczciwy pana doktora Mentzena i fundamentalny w kwestiach, na przykład, nie wiem, obrony życia poczętego i tak dalej. Ale problem polega na tym, że w szerszej opinii publicznej w ogóle się nie kojarzy z tego typu poglądami, tylko kojarzy się z niskimi podatkami i liberalizmem gospodarczym. Myślę, że kandydat Konfederacji przy tak słabym kandydacie Prawa i Sprawiedliwości miałby szansę na drugą turę, ale byłby to raczej kandydat, który by sięgnął po ten obóz, nazwijmy, po tych wyborców narodowo, katolicko, konserwatywnych. To na przykład Krzysztof Bosak, myślę, miałby pole, żeby spokojnie 15% przekroczyć w pierwszej turze. Przy odrobinie szczęścia może nawet z Nawrockim nim wygrać, chociaż ja myślę, że ten twardy elektorat PiS-u to jest jakieś 20-25%, któremu i to taki elektorat, który ma jakby konia ubrać, prawda, w garnitur i powiedzieć, że to jest kandydat PiS-u, bo tak powiedział prezes, to by zagłosował. Ale generalnie uważam, że tym bardziej w tej chwili istotna jest podmiana kandydata Konfederacji na zdecydowanie bardziej konserwatywno-narodowego, ponieważ elektorat PiS-u jest do wzięcia. Elektorat Koalicji Obywatelskiej, ten, który jest niezadowolony z radykalizmu ideologicznego prezentowanego przez Trzaskowskiego, zawsze może jeszcze zagłosować na Hołownię. Dlatego on ma, że tak powiem, miejsce, gdzie może odpłynąć, podczas kiedy elektorat pisowski nie będzie miał miejsca, gdzie odpłynąć, a Konfederacja mogłaby w tej chwili ten elektorat zagospodarować, co by się oczywiście przełożyło, miałoby szansę przełożyć się na lepszy wynik potem w następnych wyborach samorządowych, parlamentarnych, i tak dalej. Także ja apeluję tutaj do Przemysława Wiplera o wymianę kandydata Konfederacji na prezydenta. Szybko. I to szybko chwytać, wykorzystując błąd Prawa i Sprawiedliwości.
No dobrze, tu są dwie opcje. Jedna odpada na wejściu, czyli Grzegorz Braun. Grzegorz Braun nie będzie zaakceptowany przez większość elektoratu PiS-u. To na 100%. Jedyną osobą, która może podjąć tę rękawicę, jest Krzysztof Bosak. Krzysztof Bosak byłby w drugiej turze zaakceptowany przez większość elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. I tutaj się w tej kwestii z panem zgodzę, ale ja słucham Krzysztofa Bosaka i on nie ma zamiaru chyba po przygodzie 5 lat temu jeszcze raz bawić się w to samo.
Nie no, zresztą widać, że Sławomir Mentzen jest absolutnie zdecydowany. Nie wiem na jakiej podstawie. Widać, że uważa, że zrobi dobry wynik. Przynajmniej z kilkanaście procent chyba wierzy, że zrobi. Widzę, że oni naprawdę tam są tacy, co wierzą, że będzie druga tura. To pewnie, ja się domyślam, z czego to wynika. To wygląda w ten sposób, że jak się przyjeżdża do jakiegoś miasta czy miasteczka i jest spotkanie z wyborcami, które organizuje mu partia, to Sławek przyjeżdża, Mentzen, i nagle przychodzi, nie wiem, 2000 ludzi. Jest o to przekonany, że przyjechał do miasta półmilionowego i przyszło 2000 ludzi, nie rozumiejąc, że do 2000 ludzi przyjechało kilkadziesiąt kilometrów ze wszystkich miasteczek i miast sąsiednich i wsi i tak dalej, i że te 2000 ludzi to są wszyscy ludzie, którzy w danym okręgu chcą na niego głosować. Ale to stwarza, takie bym powiedział, fałszywe pojęcie popularności, masowej popularności, i to powoduje przekonanie, że ludzie masowo głosują, tylko w sondażach to tam, nie wiem, nie wychodzi, nie chcą się przyznać, sondaże są sfałszowane i tak dalej. Ale to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo fałszywe. Sondaże są podrabiane i fałszowane, ale nie w takiej skali, żeby, że tak powiem, podwoić na przykład, nie wiem, z 7% do 15%. Raczej coś takiego nie będzie, dlatego że wszystkie te instytuty, które to robią, mogą się mylić, jak wiadomo, gdzieś o 3%, ale jeśli się mylą więcej, no to podważają swoją wiarygodność na późniejsze sondaże. Dlatego ja uważam, że to wcale akurat słabość kandydata PiS-u nie podnosi wybieralności Sławomira Mentzena. Ciut podnosi profil ideowy kandydata Koalicji Obywatelskiej, ale tu niestety jest cały czas Hołownia i Trzecia Droga, które, że tak powiem, jak wiadomo, ze Sławkiem Mentzenem toczą ciężką walkę na TikToku o elektorat tiktokerski. No i w moim przekonaniu, wcale ostatnie roszady i, że tak powiem, czarne konie, które były nam przedstawiane, nie zmieniają znacząco na lepiej jego sytuacji.
No dobrze, to który elektorat przesądzi w drugiej turze? Bo myślę, że jednak nie wiem, czy to będzie pan Nawrocki, ale Trzaskowski będzie raczej w drugiej turze. To jest bardzo pewne, że będzie. I zakładam, że będzie to pan Nawrocki albo któryś z kandydatów PiS-u. Więc co, elektorat Konfederacji, bo jak patrzę na Hołownię, to niekoniecznie. PSL również, bo tam akurat w wyborach prezydenckich ten elektorat nie odgrywał jakiegoś ważniejszej roli.
Myślę,
Więc który?
że o wynikach wyborów przesądzi elektorat Konfederacji i PSL-u. Dlatego, że no to wiadomo, jakby na Trzaskowskiego zagłosuje cały elektorat platformiarski, zagłosuje elektorat Polski 2050 i zagłosuje elektorat lewicowy. Na kandydata PiS-u, załóżmy, że będzie to ten, co w tej chwili jest, zagłosuje oczywiście PiS. I biorąc pod uwagę radykalnie lewicowe poglądy Trzaskowskiego w kwestiach światopoglądowych, będzie to znaczna część elektoratu PSL-u i elektoratu właśnie Konfederacji. Chociaż też nie cały, bo znam takich w Nowej Nadziei, którzy powiedzą, że Trzaskowski jest bardziej zwolennikiem ograniczenia państwa w gospodarkę, więc jest lepszy niż narodowi socjaliści, prawda? Tam są tacy fanatycy wolnego rynku. Także to, moim zdaniem to tutaj mniej więcej to się układa porówno i w znacznej mierze zależy to od mobilizacji w dniu wyborów obydwu elektoratów, a to zależy, ta mobilizacja zależy przede wszystkim od subiektywnego przekonania o szansach, no i przede wszystkim od osobistych cech danego kandydata, żeby się chciało pójść na niego zagłosować. No i to jest właśnie najsłabszy punkt Nawrockiego. Na niego, jeżeli będzie tak się prezentował, jak się przedstawia, ja cały czas mówię, że może się za 2 tygodnie zrobi z niego gwiazda marketingu, PR-u, prawda, i retoryki, ale póki co tego nie widać, no to tutaj zdecydowanie Trzaskowski będzie uśmiechając się, prawda, i krzycząc o uśmiechniętej Polsce, Europie i tak dalej, przeważał, bo Nawrocki będzie to mówił głosem z konferencji naukowej. I to prawdopodobnie właśnie wynika z tego, że jego wystąpienia publiczne, zresztą, które miał w swoim życiu, prawdopodobnie większość z nich to są właśnie konferencje naukowe. No, to jest zupełnie inny styl mówienia. To się nie przekłada na spotkanie, że tak powiem, z masami wyborców i telewizję. Konferencje naukowe dają pewność co do mówienia i nie po to, żeby no, nie bać się być przed ludźmi i mówić, ale na konferencji naukowej ma się przed sobą, nie wiem, 10, 20 naukowców. A tutaj trzeba wyjść przed tysięczne masy albo przed kamerę telewizyjną i to jest troszeczkę coś innego, coś bardzo, bardzo innego. Sam zresztą pamiętam.
No, panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo, to jest bardzo duża różnica. Rozmawiać
Gigantycznie.
do naukowców na konferencji, czy ludzi, którzy interesują się tematem historii w przypadku pana szefa IPN, a mówić do zwykłej gawiedzi o rzeczach, o których się często nie mówi i na razie chyba się nie jest przygotowanym, to są naprawdę, to jest ogromna różnica i tutaj się zgodzę i świetnie, że pan to zaznaczył. No to jest ciężkie do pokonania. Sam Komorowski się o tym przekonał.
Tak, to jest ciężkie, zresztą to jest w każdą stronę ciężkie. Ja w końcu mam, jak zaczynałem nagrywać filmy, no to miałem już ponad 20 lat praktyki no, przemawiania do sal po 50, 100, 150 osób wykładowych. I byłem do tego przyzwyczajony. I nagle trzeba było mówić do kamerki, przede mną nie ma ludzi. Kiedy nagrywałem, na przykład nagrywałem jakieś moje wykłady naukowe, to trzeba się przestawić. To przestawienie, żeby się zachowywać w sposób naturalny, zajęło mi, nie wiem, z rok, z półtora, po prostu. Podobnie przestawienie się na przykład z auli naukowej konferencji na 5000 ludzi przed sobą, czy 500 osób przed sobą, to jest też zupełnie coś innego i znam osoby, które świetnie występują w małych gronach, ale się boją wystąpić przed większą publiką, ponieważ to jest inna atmosfera. To kto, że tak powiem, tego nie próbował i się nie przestawiał, to ma nawet kłopoty, aczkolwiek raczej większość ludzi to czuje podświadomie i boi się dlatego wystąpień. Także to czasu jest mało, ile to jest, w maju są chyba wybory, prawda? No to pół roku
tak.
Zostało. Tak, to jest zdecydowanie moim zdaniem za mało czasu, żeby z kaczątka brzydkiego zrobić łabędzia. Ja nie widzę tego po prostu. No chyba, że on już jest przygotowany, ale zjadł go strach, bo to było jego pierwsze takie wystąpienie publiczne. Też jest możliwe. No tak, nie wiem, Sławek Mencen właśnie napisał na Twitterze, prawda, że mi się też nie wszystkie wystąpienia udały w moim życiu, ale to ja się po prostu boję, że to nie zostanie przełamane. Na to nie ma czasu po prostu. To jeżeli się prezes planował Nawrockiego jako kandydata, to powinien już go 3 miesiące temu zacząć szkolić w tej kwestii, żeby on już tutaj wyszedł, bym powiedział, z umiejętnościami PR-owsko-marketingowymi. Do tego pamiętajmy, że tam będą jeszcze jakieś dyskusje kandydatów na prezydenta i tak dalej. No i to może te dyskusje na kandydatów na prezydenta mogą też wypaść fatalnie, bo to już nie ma czasu na przygotowania. Partia, mówiąc brutalnie, straciła 5 lat, nie szykując kandydatów na kandydata, bo przecież to nie musiała mieć jednego, mogła sobie przygotować 8 osób na różne warianty i zainwestować w szkolenia tych 8 osób z pracą właśnie z PR-owcami, marketingowcami, kamerzystami, prawda, i tak dalej. No i w zależności mieć 8 kandydatów i w zależności od tego, jaka będzie koniunktura, kto będzie kontrkandydował i tak dalej, to podjąć decyzję. A tu niestety odnoszę wrażenie, że decyzje przeciągano, przeciągano ile się dało, ale równocześnie nie trwały prace z kandydatami po to, żeby ich w tych kwestiach podszkolić. No i wybrano kandydata, który prawdopodobnie takiego przeszkolenia nie ma i to jest za mało czasu.
No dobrze, ale panie profesorze, kto pracuje w polskiej polityce? Ja nawet jak obserwuję wywiady Sikorskiego po angielsku, to ręce opadają. A już nie będę wspominał o tym, jak Tusk unikał mediów zachodnich przez pierwsze 8 czy 10 miesięcy swojego urzędowania w Brukseli, gdyż nie umiał po angielsku. A jak się nauczył, to było jeszcze gorzej. I pamiętam wywiady pana Dudy po angielsku. Pan Tarczyński, który brzmi najlepiej, że daje sobie radę z językiem angielskim i na przykład wywiadami dla zagranicznych właśnie nadawców czy też korespondentów, no to akurat tam po prostu wygaduje jeszcze większe głupoty niż po polsku, więc to ciężko jest. Ja mam takie wrażenie, że polscy politycy nie za bardzo trenują przygotowania do bycia. Mówię z tej drugiej takiej, z tego drugiego pola. Bo jak obserwuję, jak występują właśnie w takich sytuacjach kampanijnych, i mówię też o polskich wyborców, ale też i zagranicznych, na przykład, no w końcu prezydent ma być głową państwa, no to też to słabo wypada.
Oj, oni się uczą. Ja się nawet domyślam, kto będzie uczył w tej chwili kandydata PiS-u, ale nie będę oczywiście mówił, bo się tylko domyślam, ale to jest, powiem tak, to jest nauka teoretyczna w małej salce, a potem przychodzi się, że tak powiem, do na duże spotkanie, na dziennikarzy i tak dalej. To jest inna atmosfera. Oczywiście w warunkach treningowych można coś takiego również zrobić, że przychodzą osoby udające dziennikarzy, zasypują pytaniami, puszczają flesze, ale to jest inaczej, bo człowiek wie, że to jest przedstawienie. Tu chodzi o ten stres, który się pojawia i który paraliżuje. No powiedzmy sobie szczerze, są osoby, które to na to reagują lepiej, na to reagują gorzej. Nie z każdego można zrobić wielkiego mówcę, Cycerona, prawda, czy Führera. Nie każdy ma takie predyspozycje. Niektórzy mają, niektórzy nie. Ci, co nie mają, niech się nie pchają do polityki, bym powiedział, żeby dawać twarz i być zwierzęciem politycznym występujących w kamerach. Trzeba wybrać z tych, którzy już mają pewien potencjał osobisty i potencjał taki się szkoli. Ale to polityk, który zaczyna na początku, zawsze będzie miał wpadki. Zresztą doświadczeni politycy też mają wpadki, dlatego że tu się pojawia stres. Ja tak samo rozumiem polityków, którzy się kiepsko wypadają na przykład w językach obcych. Oni mogą ten język obcy nieźle znać, ale stres, który się robi. Ja pamiętam zresztą sam, jak robiłem wywiad z Marine Le Pen, po francusku robiłem ten wywiad i pamiętam, jak mnie zjadł stres i jak zaczęły się pojawiać się pytania, zapomniałem, czy jak jest Krym w języku francuskim, żeby zapytać, co sądzi wtedy o aneksji Krymu przez Rosję. To jest jakby to, co innego znać, umieć, a co innego pokazać to przed ludźmi, przed kamerami i tak dalej. To jest inny poziom stresu. Sam trochę to w swoim życiu przerabiałem, więc wiem, że to nie jest wcale takie proste, jakby się mogło wydawać, że tak można tylko nauczyć. Ale na to potrzeba czasu. Czasu. A tutaj w moim przekonaniu, jeśli chodzi o czas, to spośród tych kandydatów, których w tej chwili mamy, no to dobrze przygotowany jest Trzaskowski, właśnie medialnie. Dobrze obcykany jest również Hołownia, jako były dziennikarz. Problem jego polega na tym, że czasami musi się odezwać i coś powiedzieć, i to jest ten problem, co powie, bo odnoszę wrażenie, że jest po prostu słabiutki bardzo, jeśli chodzi o. Jest dobry medialnie, ale nie ma nic do powiedzenia. Nie zna się po prostu na polityce, tak bym to ocenił, i nie czuje w ogóle tego problemu. Mamy tutaj następnie w Mentzena, który też nie czuje problemu. Bosak byłby tutaj zdecydowanie lepszy. On się świetnie czuje, bo on ma taką naturę celebryty. On w ogóle nie jest aktywistą partyjnym, który by gdzieś tam, nie wiem, siedział, knuł, zwoływał zebrania i tak dalej. On się świetnie czuje w mediach i to widać, że on się świetnie w mediach czuje. No, myślę, że Sprawa i Sprawiedliwość taką osobą świetnie czującą się w mediach, na przykład dobrze przeszkolone jest Beata Szydło, czy nie mówię, że bym go chciał na kandydata na prezydenta, od razu mówię, że nie, Mateusz Morawiecki. On też się świetnie czuje w mediach, widać, że jest znakomicie przeszkolony, otrzaskany z mediami i tak dalej. No jak ktoś nie jest otrzaskany, to z dnia na dzień się go nie uda stworzyć. Weźmy na przykład, nie wiem, Kamalę Harris. Ona się była, co prawda, przez całą kadencję wiceprezydentem, ale ona prawie nie występowała publicznie. Wystąpienia publiczne szły jej słabo, bała się w dyskusji z Donaldem Trumpem, prawda, i tak dalej. No i się skończyło tak, jak się skończyło. Także no ja trochę w swoim życiu się tym zajmowałem i praktycznie trochę tam w swoim życiu się zajmowałem również polityką, więc wiem, że to nie jest wcale takie proste, żeby wziąć kogoś mądrego, inteligentnego, kto ma wiedzę na różne tematy i żeby go nagle puścić do mediów, na dyskusje w mediach i tak dalej, czy spotkać z 5000 wyborców. To jest kwestia tego całego, bym powiedział, psychologicznego oprogramowania, które trzeba wyprostować, naprostować, nauczyć, no i potem trzeba puścić, żeby w praktyce trochę taki kandydat powalczył, żeby otrzaskał się po prostu. Bo tak na razie w tej chwili to oczywiście możemy takiego kandydata posłać na 3 miesięcy, intensywny kurs marketingu po 4 godziny dziennie. Możemy, to się da zrobić. Tylko problem polega na tym, że on będzie jak komandos, który jeszcze nigdy nie strzelał do człowieka. Będzie jak komandos, który strzelał wyłącznie na ćwiczeniach do tarczy i do ruszającego się celu.
Z jednej strony chciałbym z panem polemizować, ale z drugiej, no okej.
No to przecież powiedzmy, panie redaktorze, pan też występuje w mediach i też pan wie, jak to wygląda.
Znaczy nie, no po prostu okej. Ja jeśli miałbym na przykład, tak sobie pomyślałem, że powinienem kandydować na prezydenta, bo...
A to jest bardzo dobry pomysł. Szlachtowicz na prezydenta. Kto jest za, proszę pisać. Szlachtowicz
nie,
na
proszę
prezydenta.
Proszę państwa, to są żarty. Ja profesor Wilomski podchwycił. Nie. Jestem dziennikarzem niezależnym i tak zostaję na razie. Nie mam planów politycznych.
Ale kandydat też jest niezależny.
Ale to tak, to kandydat, ale jest politykiem jednak. No to, a ja nie. Ja tylko jestem skromnym, niekoniecznie z gabarytów punktu widzenia, komentatorem. Dobrze, to zadałem pytanie na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania, panie profesorze. Ktokolwiek z nich wygra, Polska i tak przegra. Bo wiemy, co czeka nas po wygraniu Trzaskowskiego. No, tęczowo mi da na maksa. Ale co nas czeka, gdyby jednak udało się kandydatowi PiS wygrać, panu Nawrockiemu na przykład?
Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że zawsze twierdziłem, że PiS i PO jest jedno zło i że nie ma żadnej różnicy pomiędzy tymi dwoma partiami. Generalnie podtrzymuję ten pogląd. Jedyną zaletą, gdyby wygrał kandydat PiS-u w stosunku do Trzaskowskiego, jest to, że będą się tam dalej bili pomiędzy sobą, dlatego że to stwarza możliwość wetowania ustaw. Nie mam wątpliwości, że zarówno PiS, jak i PO mają tendencje bardzo mocno zamordystyczne. I w momencie, w którym któraś z tych partii domyka system, mając zarówno rząd, większość parlamentarną, prezydenta, za tym idzie za sądownictwo, trybunały konstytucyjne, media i tak dalej, no to w takiej sytuacji jakby no, wolność słowa idzie ostatecznie do grobu. W sytuacji, w której mamy jedną instytucję, w której jest ktoś z drugiej partii, kto będzie gdzieś tam szprychy wkładał kijki, jest dla przeciętnego obywatela dobra. Dlatego uważam, że w tej chwili rzeczywiście będzie to trzeba robić na tej zasadzie, być może w drugiej turze, że głosować na każdego, byle nie Trzaskowski. Aczkolwiek może się okazać, że kandydat PiS-u, którym prawie nic nie wiemy, lub podmieniony kandydat, no nie będzie lepszy. Na przykład sobie wyobraźmy taką sytuację, że w styczniu Jarosław Kaczyński stwierdzi, że nie, no jednak to jest kiepski kandydat i dostanie 15% i wstyd będzie i zadecyduje, że w ostatnim momencie następuje podmiana na Mateusza Morawieckiego. No niestety, mając do wyboru pomiędzy Mateuszem Morawieckim a panem Rafałem Trzaskowskim, ja nie miałbym na kogo iść głosować i bym nie poszedł. Póki co raczej staję na stanowisko, żeby głosować przeciwko tym, którzy są o krok od zmonopolizowania sceny politycznej.
PiS, PO jedno zło.
Tak,
Nie
to nie
zgadza
jest
się tu.
żadnych złudzeń.
Tak, no ja też nie mam. Dlatego poczytawszy troszkę dzisiaj do tego programu panu Nawrockim, bo Trzaskowskim nie trzeba, wystarczy włączyć jakikolwiek wywiad, to wiemy, z kim mamy do czynienia, to pan Nawrocki, no, szczególnie szokuje jego wypowiedź o Jedwabnym. No, bardzo, bardzo szokuje. Polecam.
No, ale
Panie
właśnie dlatego,
profesorze,
ale
będzie pan
właśnie
na
dlatego
konferencji Prawicy
nadaje się na
Wolnościowej.
kandydata na prezydenta PiSu.
No tak. 15. konferencja Prawicy Wolnościowej już od piątku i pan będzie, widzę pana tutaj
Tak, i
już i
będzie
troszeczkę
również
w innej
moja
fryzurze, bo to...
małżonka, która została pominięta wyraźnie przez organizatora. I zarówno jeśli chodzi o zdjęcie, została pominięta, jak również w tekście ogłoszenia. To jest w ogóle charakterystyczne. Proszę zwrócić uwagę, że na tym zdjęciu jest 8 osób i nie, tak, 8 jest 8 facetów, a wśród zaproszonych gości są przynajmniej z tego co pamiętam dwie kobiety, czyli moja małżonka i pani doktor Lucyna. I obydwie zostały na zdjęciu pominięte. Myślę, że nie zdziwię się, jeśli z powodu tego pana po prawej stronie ostatniego.
Aha.
Tak.
Czyli ten pan, szowiniści są, tak? W najwyższym sensie.
Redpilowcy i tak dalej, tak.
Ja nie rozumiem, dlaczego to zrobili, ale to jak cię pokazuje, że i reklamuje, że ja tam będę. Będę na pewno w sobotę, to na 100%.
Ale zawsze, ale kolego redaktorze, zawsze w epoce zmiennej tożsamości możemy się uznać za kobiety.
Nie,
Nie, nie.
ja dopisuję się do rozgoryczenia i złości pana profesora, gdyż i pana małżonka, jak i pani doktor Lucyna Kulińska powinny być na tym plakacie, chociażby z czysto marketingowych powodów organizatorzy, gdyż ściągnęłyby więcej osób, bo są bardziej
Zgadza się,
popularni niż na przykład.
jak uczy ortodoksyjny korwinizm, kobiety głosują na mężczyzn, mężczyźni na kobiety. Czyli plakat sprzyja wyłącznie temu, żeby przyszły same kobiety.
Też nie mam nic przeciwko. Też nie
Tak.
mam nic
Nie,
przeciwko.
właściwie nie, tak.
No właśnie, nie dobrze,
Ale
bo ja tak czy siak,
paru panów też mogłoby przyjść na imprezę.
od piątku do niedzieli odbędzie się 15. konferencja Prawicy Wolnościowej przy ulicy Freta 39 w Warszawie. Zapraszam. Ja będę gdzieś też tam miał swój stolik, gdzieś tam z boku siedział. I jeśli macie ochotę porozmawiać, kupić książkę, czy też po prostu wymienić poglądy na temat tego, co się dzieje, zapraszam serdecznie. Widzę, że pan profesor jako gwiazda ma tutaj spotkania i debaty, i w debacie jest chyba w sobotę, to z tego co widzę.
Tak, z
Tak, z
kolegą
panem
Tomaszem Zomerem.
Somerem. Wielka debata prezydencka, kogo potrzebuje prawica, to o 13 w sobotę.
Ja myślę, że ten w środku referat jest lepszy.
Do który?
Ten o 15.
A, czy jak. Jak Żydzi handlowali sowieckimi niewolnikami. No, tam jest kilku takich fajnych, nie? Myślę, że będzie ciekawie. Więc zapraszamy serdecznie. 15. konferencja wolnościowa, najwyższy czas organizuje to wszystko od piątku, bo to pokazy filmów. Może pokażmy, weźmy tutaj w piątek pokazy filmów, kilku filmów. Właśnie. W tym miejscu, w którym to wszystko się odbędzie. Więc zapraszamy już teraz, zapraszam w imieniu organizatorów, ale widzę, że sobota się też ciekawymi wykładami będzie jak gdyby wypełniona, bo tu widzę, Wielka Brytania, czy prawica tam przeżyje? Nie przeżyje, już jest martwa, prawicy nie ma w Wielkiej Brytanii. Piotr Kowalczak, globalne ocieplenie, fakty i mity. To też bardzo ciekawe
Czyli
spotkanie.
seans nienawiści do jednego z znanego publicysty Zixa.
Dobrze. No dziękujemy, kochani. Od piątku do niedzieli konferencja Prawicy Wolnościowej przy ulicy Freta 39. Zapraszamy w imieniu organizatorów. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę i za analizę tego.
Dziękuję również bardzo. Do widzenia i ja dziękuję za zaproszenie przede wszystkim, bo
Zawsze przyjemność po
uwielbiam
naszej
rozmowy
stronie.
z panem redaktorem.
Co powiem szczerze, że jeśli chodzi o mój kanał, to systematycznie rosną nasze rozmowy na
Tak,
tematy
ja myślę, że
polityczne.
nasi widzowie dostrzegli, że mamy bardzo podobne poczucie humoru.
Tak, no czysta, ja, bo inaczej, jakby się, gdyby mnie pewna nauka nie hamowała, to bym jeszcze bardziej się nabijał, ale jednak staram się trzymać jakiś poziom, żeby potem profesor Wielomski nie miał kłopotów przez Szlachtowicza, bo po co? I tak mu wystarczająco za swoje poglądy. To nic, bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję
Ja
bardzo,
dziękuję
do
wam za to,
widzenia.
że jesteście, że wspieracie.